W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja serdecznie witamy pana posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Rzymkowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Amber Gold.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie pośle, posłowie wysłuchają dziś w Sejmie m.in. sprawozdania z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Przypomnijmy, że komisja przez 3 lata odbyła ponad 130 posiedzeń i przesłuchała ponad 140 świadków. Pracę podsumowano raportem liczącym ponad 600 stron. Panie pośle, jakie wnioski wypływają z przygotowanego raportu?
Taki generalny, najprostszy wniosek to całkowita niemoc państwa, jak my to ujmowaliśmy w sposób publicystyczny, państwo z dykty i paździerzy, państwo, które nie było w stanie poradzić sobie z zorganizowaną grupą przestępczą, która według większości członków komisji stała za Katarzyną i Marcinem P. Państwa, którego nastawienie bardzo dobrze zobrazowały słowa byłego ministra finansów i wicepremiera Jana Wincenta Rostowskiego, który zeznał wprost na komisji śledczej, że w sytuacji, kiedy to Marcin P. wynajmował dobrych księgowych, no państwo było bezsilne, a nawet jeśli państwo byłoby w stanie z tymi przestępcami sobie poradzić, to grupa przestępcza wynajęłaby jeszcze lepszych księgowych fachowców od finansów przedsiębiorstw. Komisja śledcza pokazała de facto również, tak tytułem jeszcze wstępu, że mamy do czynienia z dwiema aferami. Pierwsza afera to jest piramida finansowa Amber Gold, a druga afera to jest cały ten wątek związany z przedsięwzięciem lotniczym i to jest o wiele, bym powiedział, bardziej kompromitujące dla państwa polskiego, ponieważ no niestety tak się zdarza i w najlepiej rozwiniętych państwach świata, najlepiej zarządzanych i sprawnych, że powstają różnego rodzaju piramidy finansowe i często państwo nie jest w stanie zareagować. Nie tak jak w przypadku afery Amber Gold, bo o tym, że mieliśmy do czynienia z piramidą finansową, organy państwa wiedziały już w 2009 roku, czyli na samym początku. Myślę tutaj o zawiadomieniu prokuratury skierowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, co miało miejsce w listopadzie 2009 roku. Ale również sektor publiczny informował organy państwa właściwe, czyli prokuraturę, już we wrześniu tego samego roku, czyli wcześniej przed KNF-em. Myślę tutaj o jednym ze skandynawskich banków. To warto podkreślić, banku, który dysponował jedyną placówką w Polsce i bardzo małym działem zarządzania ryzykiem. I ten mały skandynawski bank, posiadający jedną placówkę w Warszawie, no był w stanie w sposób właściwy, adekwatny ocenić, że Amber Gold jest piramidą finansową i że prowadzi działalność reglamentowaną na rynku wyłącznie dla banków i jednocześnie praktykuje czyny nieuczciwej konkurencji. Z tym prokuratura absolutnie nic nie zrobiła. Natomiast jeśli chodzi o wątek lotniczy i o tak zwaną aferę OLT, no to mamy do czynienia z o wiele poważniejszym przedsięwzięciem. Instytucje państwa pozwoliły na rozwój tego przedsięwzięcia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która pilnuje bezpieczeństwa państwa polskiego i obywateli, wiedziała już w sierpniu 2011 roku, czyli nieomal na rok przed upadkiem tej całej branży lotniczej, o tym, że Marcin P. nabywa 3 spółki lotnicze, z czego jedną na terenie Republiki Federalnej Niemiec, o słynną OLT Germany, bo sam skrót OLT oznacza Ostfriesische Lufttransport, czyli wschodniofryzyjskie linie lotnicze. I było to celowe. Jaki był cel? Tego do końca komisja nie ustaliła. Czy celem tym najprostszym było doprowadzenie do osłabienia ekonomicznego naszego narodowego przewoźnika, jakim był PLL LOT? Czy cel był jakiś doraźny, związany z organizowanymi w czerwcu i lipcu 2012 roku Mistrzostw Europy Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie? Czy był to zupełnie inny cel, o którym komisja siłą rzeczy nie mogła wiedzieć, bo my jako komisja dysponowaliśmy wyłącznie materiałem już wtórnym, czyli tym wypracowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuraturę, sądy, policję i szereg urzędów administracji centralnej. Cały obraz tej afery no jest porażający, a porażający jest przede wszystkim ze względu na bezprecedensowość zjawiska. To znaczy mamy do czynienia z aferą, w której zorganizowana grupa przestępcza wynajmuje syna ówczesnego prezesa Rady Ministrów, czyli pana Michała Tuska. Ja nie chcę go oskarżać, bo uważam, że też był ofiarą po części tej grupy przestępczej, ale to jest niewyobrażalny wręcz akt oskarżenia. Ta sytuacja związana z Michałem Tuskiem wobec jego ojca i podległych mu służb specjalnych, bo nie znam drugiego państwa na świecie, które by nie chroniło najważniejszego urzędnika w państwie. Nie chroniło Donalda Tuska z racji na to, że jeden z najbliższych członków jego rodziny, jego jedyny syn, został wynajęty i był traktowany jako swoisty piorunochron, czy też parasol ochronny. To wprost na nagraniach zarejestrowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyartykułował Marcin P. I to jest jeden z największych aktów oskarżenia wobec Donalda Tuska, jak to państwo funkcjonowało, że nawet oni sami, włodarze tego państwa, zarządów Platformy i PSL-u, nie byli w stanie upilnować samych siebie. I to jest klucz moim zdaniem całej afery Amber Gold, a jednocześnie afera Amber Gold wpisuje się w szerszy problem. Problem świata przestępczego Trójmiasta, o czym wielu dziennikarzy śledczych, funkcjonariuszy policji, służb specjalnych wielokrotnie pisało i mówiło w mediach, że no, mamy do czynienia z polską Sycylią, a Gdańsk no, to jest stolica Sycylii, czyli Palermo.
Panie pośle, osoby chcące zdyskredytować sensowność komisji do spraw Amber Gold stwierdzają, że już w 2012 roku było wiadomo, że w sprawie Amber Gold zawiodły instytucje państwa. Te 3 lata pracy komisji, na ile posunęły nas do przodu w kwestii wiedzy na temat afery Amber Gold?
Posunęły nas na wielu odcinkach. Po pierwsze zacznijmy od samych ofiar, czyli 19 tysięcy Polaków oszukanych poprzez funkcjonowanie tej piramidy finansowej. I tutaj niewątpliwie komisja zrobiła rzecz wyjątkową dla poszkodowanych. To znaczy sam raport jest unikatowym materiałem dowodowym, ale również źródłowym dla śledczych. Jeśli chodzi o tą sytuację z 2012 roku, ja pragnę zwrócić uwagę, że no, wówczas mogliśmy mówić wyłącznie na zasadzie bardzo ogólnej, bez konkretyzacji, bez wskazania konkretnego urzędnika, konkretnej instytucji, która zawiodła. Ja dodam, że w 2012 roku, a dokładnie 30 sierpnia 2012 roku, no, Donald Tusk grzmiał z mównicy sejmowej, że ta sprawa będzie wyjaśniona do spodu. No i jak ona została wyjaśniona, to też pokazała komisja śledcza, że instytucje, które zajmowały się i rzeczywiście zajmowały się, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy odkryła sieć powiązań o wiele szerszych niż samo Amber Gold, ten zespół funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został w czerwcu 2013 roku rozwiązany. To również komisja śledcza ujawniła, bo my nie zajmowaliśmy się wyłącznie tym okresem 2009-2012, ale również przesłuchując poszczególnych funkcjonariuszy, chcieliśmy zweryfikować to, jak działały instytucje państwa polskiego już po samym wybuchu afery Amber Gold.
Wynikiem prac komisji jest także rekordowa liczba zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa skierowanych do prokuratury oraz szereg osób z zarzutami. I teraz pojawia się pytanie odnośnie właśnie tej odpowiedzialności tych osób, bo są pewne konkretne wnioski, które wypływają właśnie z prac komisji i rodzi się to pytanie, co dalej?
No, komisja działała w granicach i na podstawie prawa. Problem zasadniczy to jest problem upływu czasu. Mianowicie afera Amber Gold wybuchła w 2012 roku, natomiast Sejm powołał komisję śledczą dopiero 4 lata po wybuchu tej afery. Upłynął bardzo dużo czasu. W przypadku przestępstw związanych z pracą urzędników, artykułem 231 kodeksu karnego, okres przedawnienia wynosi niestety 5 lat. My jako komisja śledcza bardzo śpieszyliśmy się i te wątki, które dotyczyły konkretnych urzędników, ich zaniedbań, staraliśmy się w pierwszej kolejności zrobić tak, aby prokuratura otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prokuratura mogła zacząć działać tak, aby ci urzędnicy, którzy nie tyle nawet zachowywali bierność, bo ta tacy też byli i tej bierności, ta bierność również jest olbrzymim aktem oskarżenia, ale część urzędników celowo w naszej ocenie podejmowała decyzje szkodliwe z punktu widzenia interesu publicznego, z punktu widzenia powszechnie obowiązującego prawa. Tych zawiadomień było bardzo dużo, a do tego jeszcze prokuratura czasami, nawet wcześniej niż komisja, dosłownie dzień po posiedzeniu, już przedstawiała zarzuty poszczególnym świadkom, którzy byli przesłuchiwani przed komisją. Wątków, które komisja poruszyła, było najwięcej. Proszę zwrócić uwagę, to była komisja, która najwięcej w historii przesłuchała świadków, najdłużej funkcjonowała i zapoznała się naprawdę z gigantyczną ilością akt, samych akt prokuratury było 15 tysięcy tomów. To jest niewyobrażalna wręcz ilość. To trzeba zobaczyć, to są dwie duże sale wypełnione po brzegi aktami. To wszystko było w dyspozycji komisji i my jako członkowie z tym materiałem się zapoznaliśmy, a oprócz tego były materiały nadsyłane przez instytucje skarbowe, przez służby specjalne, przez sądy i przez szereg innych urzędów centralnych, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, czy też inne instytucje jak Ministerstwo Gospodarki.
W ramach tak zwanej piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem w wysokości prawie 851 milionów złotych. Raport jest miażdżący dla ówczesnych władz PO, PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Z raportu wyłania się, jak pan poseł wspomniał, tragiczny obraz ówczesnego państwa i teraz dla nas obywateli rodzi się pytanie właśnie o odpowiedzialność za państwo i konkretne konsekwencje właśnie za taki, a nie inny obraz tego państwa.
Ja powtórzę to, co już przed chwilą mówiłem. Komisja działa w granicach i na podstawie prawa. Gdyby komisja stwierdziła, że zachodzą przesłanki na tyle mocne, aby pójść o wiele dalej i pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej konkretnych urzędników, to wówczas byśmy to uczynili. Proszę również wziąć pod uwagę upływ czasu i to, że ówczesna władza miała jeszcze 3 lata rządów przed sobą i mogła wiele czynności wykonać, które łagodziły ciężar zarzutów, które na nie w 2012 roku spadły. Wiele działań podejmowanych przez instytucje państwa polskiego miały charakter, bez skrępowania, maskujący. To znaczy, jeśli mamy taką koincydencję, gdzie Michał Tusk kończy współpracę z OLT Express, gdzie był w stosunku zlecenia z tą firmą, nigdy nie był pracownikiem z punktu widzenia prawa pracy, tylko wykonywał pewne zlecenia, prowadził własną działalność gospodarczą. Wówczas dopiero tego samego dnia, kiedy Michał Tusk definitywnie kończy tą współpracę, prokuratura wnioskuje do sądu o zastosowanie podsłuchów w trybie procesowym. No, możliwe, że chodziło o to, aby w nagraniach, które były czynione z telefonów Marcina i Katarzyny P., no, nie pojawiła się rozmowa z synem ówczesnego premiera. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje domniemanie, natomiast no, są konkretne przesłanki, które mówią o tej koincydencji, chociażby ta data 18 lipca 2012 roku.
Wiadomo już, że właściciele Amber Gold, Katarzyna i Marcin P. zostali uznani za winnych, jednak na poznanie wymiaru kary dla twórców piramidy finansowej trzeba poczekać, ponieważ odczytywanie wyroku przez sąd nadal trwa. Prawdopodobnie ma się zakończyć w dniu dzisiejszym.
To prawdopodobnie już wielokrotnie miało się zakończyć. Ja bym nie był taki pewny, że dzisiaj to nastąpi, aczkolwiek ufam, że może skończy się czytanie tego wyroku. To rzeczywiście sytuacja kuriozalna, ale w pełni zrozumiała. Ja akurat rozumiem sąd, że zastosował te przepisy, które wówczas obowiązywały w chwili rozpoczęcia się procesu sądowego, tak aby nie było przesłanki do cofnięcia postępowania z powrotem do pierwszej instancji. Na szczęście te przepisy zostały już skutecznie usunięte z polskiego porządku prawnego i nie ma potrzeby odczytywania całości wyroku. A pamiętajmy, że w tej całości wyroku zawartych jest 19 tysięcy danych osobowych osób, które zostały poszkodowane w wyniku afery. No i samo odczytanie tych nazwisk i tych konkretnych sytuacji, ile dana osoba utraciła, no, zawiera sporo czasu, stąd taka, a nie inna kolej rzeczy. Natomiast no, liczę na to, że sąd zastosuje wysoki wymiar kary wobec Marcina i Katarzyny P. Wiemy, że sąd stwierdził winę, czyli zgodził się z zarzutami prokuratury. Prokuratura, z tego co wiemy, domagała się bodajże 15 lat pozbawienia wolności dla Marcina i Katarzyny P. I paradoksalnie Katarzyna P. o wiele więcej zarzutów miała ze strony prokuratury niż Marcin.
Spółka Ambergold oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów. Panie pośle, na ile te osoby mogą oczekiwać jakiejkolwiek rekompensaty za niejednokrotnie utracenie dorobku swojego życia?
Po części część majątku została już spieniężona przez syndyka masy upadłościowej. Myślę tutaj o nieruchomościach i licznych ruchomościach, które zostały spieniężone i te środki finansowe są w dyspozycji syndyka. Kiedy zakończy się to postępowanie upadłościowe, wówczas osoby poszkodowane będą mogły dochodzić roszczeń, ale również pamiętajmy, że jest pozew zbiorowy wobec Skarbu Państwa, wobec Skarbu Państwa przez osoby poszkodowane z winy samego państwa, to znaczy Polacy płacili podatki, liczyli, że z tych podatków są finansowane odpowiednie instytucje, które stoją na straży ich bezpieczeństwa. Pamiętajmy również, że część instytucji publicznych afiliowało bardzo mocno Ambergold. Myślę tutaj o gdańskim magistracie. Warto wspomnieć film o Lechu Wałęsie, warto wspomnieć wsparcie ze strony samorządu województwa pomorskiego, słynne ciągnięcie do sznurek samolotu LT na samym początku rozwoju tej firmy. No, to wszystko powodowało zwiększenie zaufania do tego podmiotu i często Polacy, kierując się właśnie takimi obrazkami z prasy czy też z mediów, decydowały się na to, aby oszczędności swojego życia tam lokować. I stąd to roszczenie wobec Skarbu Państwa, ja uważam, za pewnie uzasadnione. Krokiem milowym jest również raport komisji w tej sprawie, jeśli chodzi o osoby poszkodowane w wyniku działania tej piramidy finansowej.
Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę oraz za komentarz do tej sprawy, jakże tragicznej dla wielu osób.
I dla państwa polskiego również, bo to jest jeden wielki akt oskarżenia wobec urzędników, funkcjonariuszy, którzy mieli stać na straży państwa, którzy mieli się kierować dobrem obywateli, a niestety tego nie czyni. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Naszym gościem w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja był pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Ambergold.